Lubuski Włącznik w Radiu Zachód. Szukamy lidera biznesu społecznego. Audycja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Grażyna Walkowiak, witam Państwa. Liderów to już znaleźliśmy i przedstawiamy. To będzie druga edycja programu, trzeciej edycji konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Lubuski Włącznik. Opowiadamy o pracy liderów biznesu społecznego dzisiaj w kategorii podmiot ekonomii społecznej i laureatach Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO w Zielonej Górze i Centrum Integracji Społecznej Witnicy. I proszę Państwa, zapewniam, że będzie to rozmowa o dawaniu ludziom drugiej szansy z potrzeby serca.
RONDO zajmuje się bezdomnymi, tak?
Po 10, a pan już obiad je.
No właśnie, grochówka. Bardzo dobre, zdrowe, domowe, świeże przede wszystkim.
Jest to właśnie robione dla tych ludzi, którzy tego potrzebują, nie?
Pani gotuje?
Tak. To, co było kiedyś, to było kiedyś, a to oddzieliłam drugą krew i tego nie ma. Dla mnie jest nowe życie, jest praca, którą kocham. Jak ktoś wierzy w to, że będzie dobrze, no to będzie.
Oni mają taki dom, wie pani? Ja w tym domu kiedyś mieszkałem. Życie mi się całe zawaliło. Ja straciłem rodzinę, mieszkanie, dwa mieszkania właściwie. Przeszedłem horror, tak? Bo ulica, alkohol. Później próbowałem w różnych domach się odnaleźć. W tej chwili pokój do mnie nastał, tak?
To jest dobre miejsce na ziemi dla ludzi, którzy szukają swojej drogi.
Że pani jest, każdy z tych mieszkańców tego domu musi powiedzieć swoje ja, tak? Ja chcę.
Ten dom, on prosperował przez wiele lat i tam wynajmowaliśmy pokoje. Studenci, tam mieszkali różni ludzie. No i przyszedł taki moment, w którym było troszeczkę mniejsze obłożenie. Ja tam poszedłem, mówię, a trochę może podliftinguję, pomaluję ściany. Nie wiem, jak to się stało, ale Pan Bóg sprawił według mnie, tak, że to w jednym miejscu spotkało się tyle ludzi, którzy chcieli coś pomóc. To był jeden dzień. Całość w ogóle.
A znaliście się wcześniej?
Tydzień czasu. Nie.
Ja akurat wtedy siedziałam w domu z dziećmi. Ktoś nas zabrał na spotkanie, słuchajcie, jest problem, nie mają gdzie się podziać. Ale żeby takie miejsce mogło funkcjonować prawnie, no to potrzebny jest podmiot. Więc powstała fundacja.
Potem poszliśmy zobaczyć pierwszy raz ten dom i Piotr tam zamieszkał w ciągu paru dni.
I spał tam jedną noc, na drugi dzień już przyszły kolejne dwie osoby i to potem już tak się potoczyło, że im więcej osób zaczęło przychodzić do nas, tym ci studenci zaczęli się wyprowadzać i po pół roku przejęliśmy cały dom.
No to jest niesamowite. Ja mam takich historii niesamowitych bardzo wiele. No, ostatnio mi mieszkanie spadło dosyć duże z nieba, tak?
Naprawdę nie chcę pić. Biorę specjalne leki, żeby nie pić. Normalnie, żeby nie pić. Kolega mi powiedział, że jest takie schronisko i spokój, cisza i porządek. Mieszkałem z kobietą, 25 lat, która umarła i przyjechała jej córka i chciała sprzedać mieszkanie, bo to było własnościowe. No i pognała mnie. No, takie podziękowanie, że opiekowałem się jej matką przez półtora roku.
A jej nie było wtedy?
Nie, w Anglii była. Staram się w tej chwili o socjalne, ale to...
Chciałby pan mieć swoje.
Bo Jezus, swoje, wie pani, jak jest u siebie, nie? Tutaj już jestem 3 lata. Ale wie pani, do lekarza trzeba iść, a z tym kolanem, no miałem kolano rozwalone, kostkę. Jedynie, co można jeszcze uratować, to kolano, nie? Chciałem podziękować pani Violi przede wszystkim, mojej opiekunce. Wczoraj żeśmy pojechali, 3,5 godziny ze mną siedziała, nawet nie mruknęła. Za 2-3 tygodnie będę miał operację najpóźniej. To jest anioł przewodnicy, normalnie to jest anioł na ziemi, naprawdę.
A ile pan ma lat?
62. Jeszcze można przecież wynająć pokój i żyć. No i wreszcie opuścić te mury, bo następni czekają mnie.
To już dzisiaj nie jest strach przed tym, co tutaj, tak? Ja pani powiem, dzisiaj to się boi Boga, tak? Dlatego też teraz nieraz mówię o tej swojej historii w kościołach. Mówi pani co? Każdemu chciałbym powiedzieć, że on jest. On jest, tak?
To jest taka zacna inicjatywa, która pomaga dużo ludziom.
Przychodzi pan tu codziennie?
Praktycznie tak, co drugi dzień na pewno. Zazwyczaj obiad też.
A wie pan, gdzie ten dom się ich znajduje?
Tak, wiem.
Był pan tam?
Byłem.
Pana życie się potoczyło fajnie na pewno.
Na szczęście.
Ale spotyka się pan z nieszczęściem.
Tak, na co dzień. A że tu bywam prawie codziennie, co drugi dzień, to o czym świadczy.
O, to już jest zupełnie inny pokój. Dzień dobry. Witam pana serdecznie.
Ci ludzie, którzy tutaj są, my pierwsi wierzymy, że im się uda, a oni też tą wiarę odzyskują i naprawdę w tamtym roku 6 osobom się udało wyjść na swoje, ale to są też osoby, które przez ten pobyt tutaj naprawdę czasami zrobiły tak ogromny wysiłek i tyle pracy, że myślę, że wielu z nas w ciągu 3 lat nie zrobiło tyle rzeczy, bo to trzeba pamiętać, że to są i terapie od uzależnień, i grupa, i życie w 20 osób w takim domu. To też nie jest łatwe, to wymaga wielu kompromisów, gdzieś tam współpracy, żeby się lubić. Ale to też jest poszukiwanie pracy. Niektóre osoby tu wiele lat przecież nie pracowały, więc trochę z tym się mierzą na nowo. To jest odbudowanie, co jest też dla nas bardzo ważne, odbudowanie więzi rodzinnych. Widzimy, że warto tą pracę robić.
Ja jestem od listopada 2017 roku. Trafiłem tutaj z dołka, jak to się mówi. Pochodzę ze Świebodzina. Piłem połowę życia, mam 60 lat. A z tego, co się zastanowiłem, przebywając na terapii w Ciborzu, z której wróciłem teraz 28 grudnia, gdzie się odbudowałem psychicznie, fizycznie, moralnie. Dużo przemyślałem. Tak, pierwsza moja w życiu terapia
nigdy
była.
Nigdy nie chciał pan się
po prostu myślałem, że wcześniej. Po prostu sam dam radę, sam mogę przestać pić. Chodziłem, zbierałem po śmietnikach butelki, puszki, złom. Nieraz jak chciałem było, to zebrałem. W pierwszym rzędzie szło to na alkohol, a później dopiero myślałem o jedzeniu. Pan Bogdan, życzliwy człowiek ze Świebodzina, nauczyciel, który mnie z początku zauważył koło swojego bloku, że tam często przychodzę o tej samej porze, to tak zwane na swoje rewiry, śmietniki, gdzie zbrałem butelki, złom. Podszedł do mnie, spytał się, czy nie jestem głodny. Powiedziałem, że jestem głodny, że jestem spragniony, przyniósł mi jedzenie, napoje, przyniósł mi wszystko ciepłe. Codziennie o tej samej porze tam zawsze chodziłem, przynosi mi to. Było zimno, listopad, spytał się, gdzie śpię. No, powiedziałem, że różnie, na ławkach spałem, było ciepło, teraz śpię na ogródku u znajomego, gdzie jest fotel tylko pod takowiatą. Zimno jest strasznie tego. No i przywiózł mnie tutaj do tego ośrodka. Postanowiłem nie pić, otrząsnąć się z tego wszystkiego. Gdybym nie trafił tutaj, to bym po prostu umarł na ulicy gdzieś po prostu, gdzie spałem, jak to się mówi, gdzieś pod mostem. No i od tamtej pory postanowiłem, nie, dość, jeszcze mam dla kogo żyć.
A dla kogo pan?
Mam liczną rodzinę. No i mam tu szansę, jak to się mówi, mam jeszcze jedną szansę powrotu. Może byłem bezsilny, bo próbowałem sam. Nigdy nie prosiłem o pomoc nikogo, nawet żony, dzieci. Chcę mówić to, żeby ludzie, tak samo inni, którzy są może w podobnej sytuacji, zrozumieli, że są jeszcze ludzie, są jeszcze takie domy, które pomogą. Pomogą dojść człowiekowi do siebie, wyjść z dołka, być człowiekiem dalej. No i już pierwszą szansę dała mi żona.
To nie ma przecinania wstąg nowej drogi, którą otwieramy, czy nowego jakiegoś pięknego budynku. To jest odbudowa życia danego człowieka i tego zazwyczaj nie widać. Więc to, że nas kapituła doceniła w konkursie, to jest piękne i też pokazuje, że warto to robić, ale też motywuje do dalszej pracy. To też jakby pokazuje, że trzeba się dalej rozwijać, że nie wolno na tym poprzestać.
Obiadki są codziennie robione od rana. Przychodzimy do pracy rano, robimy śniadania, czyli bułeczki, koktajle, sałatki i szykujemy się już na wydawkę na obiady. Robione są zawsze 2 zupy. Staram się mieć 4-5 posiłków z drugich dań do wyboru. Plus dodatki. I wszystko jest robione świeże. Zamysł był taki, no 50 obiadów będzie. Po tygodniu już było 70, 90. Już teraz przestaliśmy liczyć. Mamy rewelacyjnych klientów. Przychodzą do nas jak do domu. Tak miało być.
I to też wszystko zależy, ile w danym miesiącu mamy cateringów zewnętrznych. I od ilości tych zleceń w miesiącu tak naprawdę zależy, jak duża kwota może być przeznaczona na schronisko.
Schronisko czy dom?
To jest bardziej, myślę, dom.
W którym momencie człowiek myśli, że chciałby zrobić coś dobrego?
Ja myślę, że akurat jeśli chodzi o mnie, ja to wyssałam z mlekiem matki. Ponieważ moja mama od zawsze działała społecznie. Ja się wychowywałam w takim środowisku, gdzie ten drugi człowiek zawsze był bardzo ważny. Ja nie robię tego swoimi siłami, bo to wszystko dla mnie to jest łaska. To nie jest tak, że jak my tego nie zrobimy, to świat się zawali. Nie, ale dlaczego mamy tego nie zrobić my? I prawda jest taka, że my pracujemy w trudnym sektorze. I pomocy, i I tak naprawdę ciągłego braku jakichś takich finansów, takiej stabilności finansowej na to. I śmiejemy się, że nikt normalny o zdrowych zmysłach by się takich rzeczy nie podjął. Zakładając schronisko, my mieliśmy symboliczne 10 zł. My nie mieliśmy jakichś funduszy i nikt o zdrowych zmysłach tego by się nie podjął. Samo bistro powstało w 2 tygodnie, ponieważ wiedzieliśmy, że jest potrzebna działalność gospodarcza, która będzie zarabiać pieniądze na schronisko. Się śmiejemy, że mamy menadżera w niebie i że jak on czemuś błogosławi, to rzeczy się dzieją.
To jest jej jarzynkowa, taki czołg.
Czy panie, a jakieś przyprawy dostaną u was, pieprz i troszkę magii?
Przyprawy jakieś?
O, jest na stole.
Ale nawet pan nie spróbował, pan co dobrze.
Ja proszę panią, lubię na ostro.
Dobra, bułeczkę panu dać?
Nie.
Tu jest taki dzwoneczek, widzę, że jak ktoś chciałby.
Zwaliczny dzwonek.
Proszę?
Po niej się pojawiamy. Po niej jesteśmy. No pierwszy raz jest zrobiony kurczak z brokułami, z pomarańczą, z kiwi i ze świeżą cytryną.
To pani pomysł?
Tak. Bo pracowałam wcześniej w innej firmie, w której bardzo źle się czułam. Później mi zachorowała ciężko córka, 4-letnia. Półtora miesiąca siedziałam z nią w domu i pożegnałam się z tamtą pracą, no bo niestety, no, nie potrafili zrozumieć, że dziecko jest ważniejsze. I szukałam pracy i przyszłam tu na rozmowę i się wszyscy w sobie zakochaliśmy. No i tak zaczęła się praca. Fajnie, jak jest silny zespół, to jest fajna praca. No.
Patrzę, jak no?
Bez kurtki, w kapciuszkach?
Nie no, paznokcie nie odpadną, mam się, a pięty przeszkadzają mi, no.
A jadł pan dzisiaj śniadanie?
Tutaj chlebek posmarowałem, prawda, nie? Chlebek wziąłem, nie? No i ser miałem, nie? Żółty. I serkiem przyłożyłem, pomidora, nie?
To jest ta boska kuchnia.
Meble, mieliśmy podłogę. Tutaj zaprzyjaźniona fundacja Daniela Fonferko, z którym też współpracujemy, ze Zbąszynka i z Sierczynka, pomogła nam poprawić sufit. Dzięki prywatnej osobie mogliśmy dokupić sprzęt, którego nam tu brakowało. Mamy piekarnik, więc już nasze panie pieką ciasta. Nowa lodówka też stanęła, bo ta stara już była zepsuta.
Kuchnia jest otwarta, można tu przyjść.
Jest otwarta, przede wszystkim jest przestrzeń, że na Wigilię mogliśmy tutaj w 20 osób zmieścić się przy jednym stole, no i to chyba było dla nas najważniejsze.
Jestem po terapii, także wie pani, tam to już za sobą mam.
Co pan stracił przez to swoje poprzednie życie?
Wszystko. Rodzinę, dom, dzieci.
Nie da się tego odbudować już?
Już za późno. Życie się toczy dalej, ale na nowo, nie?
Ta skala dobra, która się przy tej okazji pomnaża, no mnie naprawdę w ostatnim czasie tylko zdumiewa i wiem, że to właśnie organizacje pozarządowe powinny to robić.
To wszystkiego dobrego, do spotkania.
Również.
Dziękuję za gościnę w domu dobrym.
Dziękuję, zapraszam.
Do widzenia.
Do widzenia.
Wysłuchali państwo reportażu pod tytułem Z potrzeby serca. I mówiąc, wychodząc z tego dobrego domu, że spotkamy się, to spotkaliśmy się na antenie, przedstawiciele Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego Rondo w Zielonej Górze, laureat 3. edycji Lubuski Włącznik, konkursu Lubuski Włącznik, przypominam, organizowany po raz trzeci, jeszcze raz przypominam, przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, a kategoria Podmiot Ekonomii Społecznej. Pan dyrektor Jakub Piosik, witam pana serdecznie, zanim wrócimy do tej rozmowy o dobrych rzeczach, które dzieją się nie tylko w Zielonej Górze, ale i w Witnicy, bo mamy także finalistów, przedstawicielki Centrum Integracji Społecznej Witnicy, to proszę tak na w prosty sposób powiedzieć, co to znaczy ten podmiot ekonomii społecznej. Podmiot tak, żeby każdy to zrozumiał.
Dobry wieczór państwu. Podmiot ekonomii społecznej to może być choćby fundacja albo stowarzyszenie, które działa po to, żeby realizować swoje cele statutowe. Mamy tutaj dzisiaj z nami Chrześcijańską Fundację Rozwoju Osobistego Rondo, która ma cele przede wszystkim społeczne, czyli między innymi pomoc osobom bezdomnym, osobom wykluczonym społecznie. I tak jak tutaj zostało powiedziane w reportażu, prowadzą jakąś działalność gospodarczą, ale te zyski, które są generowane z prowadzeniem działalności gospodarczej, są przede wszystkim ukierunkowane na realizację celów statutowych, czyli pomoc osobom w tym przypadku bezdomnym.
W województwie lubuskim dużo mamy takich podmiotów w ekonomii społecznej?
Mamy bardzo dużo. Teoretycznie przeszło 3000 mamy organizacji pozarządowych, ale większość to są ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe. Jeżeli chodzi o te podmioty ekonomii społecznej, czyli te organizacje bądź spółdzielnie socjalne, które działają w sektorze wykluczenia społecznego, myślę, że około 10% z tych 3000 to będą właśnie tego typu organizacje, które są ściśle związane z tematyką pomocy społecznej.
Jak pan słuchał tego reportażu? Można to ogarnięcie człowieka, który jest w potrzebie, tak? Jest w potrzebie, bo nie ukrywajmy, bezdomnych mamy, mieliśmy i mieć będziemy, a województwo lubuskie nie jest od tego zjawiska wolne. Czy organizacje pozarządowe jest to, bo niektóre być może samorządy sobie nie radzą, albo zbyt mała pomoc jest w określonych miejscowościach. Czy organizacje pozarządowe to jest to miejsce, które właśnie między innymi powinny te organizacje udzielać wsparcia ludziom w ogóle, wszystkim tym wykluczonym, którzy sobie jakoś nie radzą w tej rzeczywistości?
Ja może powiem tak, odpowiem na to pytanie w następujący sposób. Za Odrą mamy Republikę Federalną Niemiec i tam pomoc społeczna jest skonstruowana w ten sposób, że 90% zadań jest prowadzonych przez trzeci sektor, czyli przez organizacje pozarządowe. Ja jestem tego zdania, że nasze samorządy, czy samorządy gminne, czy powiatowe, część swoich zadań powinny cedować na rzecz trzeciego sektora, z tego względu, że tych organizacji mamy coraz więcej. Są to organizacje o coraz silniejszym potencjale, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim kadrowym, bo tu trzeba spojrzeć poprzez pryzmat osób, które prowadzą te stowarzyszenia i są w stanie udźwignąć te zadania. Tak więc ja jestem osobiście takiego zdania, coraz więcej zadań powinniśmy dawać do realizacji z zakresu pomocy społecznej na rzecz organizacji pozarządowych.
Magdalena Stachowska, prezes fundacji. Może w skrócie będę mówić RONDO.
Bardzo super.
Tak? A dlaczego w ogóle RONDO, pani prezes?
RONDO to jest skrót od nazwy Rozwój Osobisty na Drodze Oczyszczenia.
Rozumiem.
Każdy z nas musi się rozwijać, odkrywać swoje talenty, pasje, to do czego jest powołany, co najbardziej lubi, no ale bardzo często to się odbywa, ten rozwój cały na drodze takiego oczyszczenia, przebaczenia, uzdrowienia, takiego posprzątania swojej przeszłości, żeby móc dalej budować coś nowego.
Kiedy umówiliśmy się, bo przecież byli też panowie, którzy tam przychodzili, ale kiedy umówiłyśmy się w bistro, ja tam przyszłam, to zaczęły się dziać takie dziwne rzeczy, powiedziałabym, bo chyba, że pani teraz powie prawdę, jak to było. Czy ci wszyscy ludzie, którzy wchodzili do bistro, kiedy ja tam byłam, umówieni byli, czy oni tak przyszli znienacka? Powiem, spadli z nieba.
Spadli z nieba zdecydowanie.
Słowo?
Bardzo dobre słowo. Nie, nikt nie był informowany.
Bo kto przyszedł? Przyszedł pan Piotr.
Przyszedł.
Który był chyba pierwszy albo drugi raz.
Ja się troszeczkę spóźniłam, a on już czekał. Znaczy przyszedł akurat...
Ja nie wiedziałam, kto to jest pan Piotr. Pan Piotr już mi mówił do mikrofonu, ja już do niego podeszłam. Okazało się, że to był pierwszy wasz mieszkaniec tego domu.
Tak było.
A proszę mi powiedzieć, jak znaleźliście pierwszą tę osobę? Bo od tego się wszystko zaczęło. Jak się spotkaliście z osobami potrzebującymi pomocy?
Nie mam pojęcia, jak się spotkaliście.
No
to
jak
się
nie
stało?
Mam pojęcia?
To się wydarzyło.
A jak się to wydarzyło?
No naprawdę, to było tak, że w sumie zostałam zaproszona na spotkanie i były jeszcze dwie inne osoby, które miały bezdomnego.
A to spotkanie prywatne było, tak?
Tak, takie, że słuchajcie, aha, jest problem, czy możemy coś z tym zrobić?
I to był pan Piotr?
To był pan Piotr i tam były jeszcze dwie inne osoby, które znały pana Piotra, a my mieliśmy takie poczucie, że chcemy coś robić, ale w zasadzie jeszcze nie wiemy za bardzo.
My to znaczy kto?
My to były osoby tacy, no nasi przyjaciele, z którymi byliśmy i we wspólnocie, się gdzieś tam znaliśmy i wspólnie chcieliśmy zrobić coś dobrego. I mieliśmy mnóstwo pomysłów i to był taki moment takiego sprecyzowania, że te osoby bezdomne same nas znalazły. I potem to już lawinowo poszło, kiedy znalazł się ten jeden pokój do wynajęcia dla pana Piotra.
Tak, to było w reportażu, natomiast później okazało się, że przyszedł jeszcze do tego bistro zupełnie niezapowiedziany i niepoinformowany, że będzie nagrywany współwłaściciel tego domu w Zielonej Górze, gdzie znajdują się ci potrzebujący pomocy i kobiety i mężczyźni przecież. A potem jeszcze przyszedł człowiek, który tutaj jakby nie został w reportażu rozszyfrowany wręcz, ale teraz możemy powiedzieć, że okazało się, że to był brat pani, która jest kierownikiem domu, schroniska, prawda? Witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Małgorzata Jaskulska, właśnie kierownik domu, schroniska. No i pani Wioli też Choroś, która jest tą właśnie kobietą złotą w spódnicy i aniołem, która opiekuje się tymi podopiecznymi w tym domu. Ale proszę mi powiedzieć, jak to się robi, żeby powstawała fundacja i taki dom, mając tylko 10 zł, to ja idę zakładam. Jak to się robi? Bo mając przysłowiowe 10 zł, spotkanie towarzyskie i wyszło z tego coś, o czym głośno się mówi, nie tylko w Zielonej Górze, w województwie lubuskim, ale i w Polsce, bo rondo stało się znane, a w grudniu to już bardzo dużo było rozmowy i można było obserwować was także w telewizji, czytać o was w gazetach. Jak to się robi, proszę pani, od 10 zł?
Myślę, że tutaj Magda najwyżej uzupełni. Natomiast tak jak Magda wspomniała, robi się to potrzebą pomagania wielu ludzi. Myślę, że to, że osoby, które zakładały fundacje, były zakorzenione w wspólnotach religijnych, to też jest grupa ludzi, która chce ze sobą być i chce to dobro, które otrzymuje od Pana Boga, też dawać dalej. I to powoduje, że czasami rzeczy niemożliwe w kategoriach pieniędzy, spraw organizacyjnych, tak po ludzku nie da się zrobić, to z wiarą to się udaje. I ten sam koniec roku, o którym tu pani redaktor wspomniała, faktycznie pokazał, że to dobro, które przynieśli do schroniska inni ludzie, szczególnie przyjaciele, sympatycy, to też spowodowało, że rondo stało się głośne właśnie dzięki nim, bo dobro idzie dalej, dobro się przekazuje dalej i ono też się pomnaża i wierzymy, że pomagając drugiemu człowiekowi skupiamy grupę ludzi, którzy może nie zawsze na co dzień wiedzą, jak tą pomoc indywidualnie dawać, ale przez Fundację Rondo chcą to robić i też są naszymi sojusznikami w pomaganiu.
Reportaż zatytułowałam Z potrzeby serca, bo wiadomo, jeżeli się mówi dobro, to są takie niby słowa, które każdy człowiek potrafi rozszyfrować, albo czyni dobro, albo nie, albo jest mu to słowo obce. Ale proszę mi powiedzieć, ta szczerość w działaniu chyba jest najważniejsza, poza oczywiście pieniędzmi, bo bez pieniędzy nie moglibyście by sobie i innym pomagać.
Byłoby trudniej.
Byłoby chyba dużo trudniej, nawet ten menadżer w niebie za wiele by może nie pomógł.
Znaczy, generalnie też staramy się mówić, że staramy się odpowiadać na potrzeby. Czyli jeżeli idziemy sobie, napotykamy na drodze jakąś konkretną przeszkodę, czy osobę, która spotyka się z jakimś konkretnym problemem, to zastanawiamy się, w jaki sposób przy naszych możliwościach, naszych siłach, zasobach, czy naszej wiedzy, w jaki sposób możemy pomóc bezpośrednio tej konkretnej osobie. I to zawsze jest na takiej zasadzie, że pomoc odbywa się dla jednej osoby konkretnej, a później okazuje się, że jest jeszcze jedna osoba i to znów indywidualnie dla drugiej osoby też ta pomoc jest skierowana.
4 lata działalności, to już macie doświadczenie, jak to robić?
Uczymy się tego.
Myślę,
cały
że
czas.
Tego się uczymy i też praca, szczególnie pracowników, którzy pracują tam na zmianach 12-godzinnych, pokazuje, że mamy dużo pokory wobec tej naszej pracy i też potrafimy wyciągać wnioski z błędów, które sami popełniamy, bo też takowe się zdarzają. Analizujemy co 2 tygodnie na spotkaniach zespołu schroniskowego, jak praca nasza postępuje do przodu i też ta konkretna pomoc, której my doświadczamy jako fundacja, jest też konkretnym wsparciem, którym, tak jak powiedziała Magda, udzielamy drugiemu człowiekowi, ale to jest też konkretny plan pomocy. To musi być tak, że to musi być zorganizowane, zaplanowane, żeby osoba, której pomagamy, nie tylko dostawała od nas cały czas to dobro, ale właśnie była pobudzona do tego, żeby stanąć na własnych nogach.
Pan Kazimierz Wekwert, też z zarządu Fundacji Ronda.
Wojciech.
Przepraszam bardzo.
Wojciech.
Tak. Wojciech. A nie ma pan na drugie Kazimierz? Przepraszam
jestem.
Bardzo. Dobrze, źle zapisałam. Dlaczego osoby bezdomne, panie Wojciechu?
Myślę, że tak jak tytuł audycji, Z potrzeby serca, to znaczy moja potrzeba wzięła się stąd, że ja też wiele rzeczy w swoim życiu kiedyś robiłem, takich, które może nie nadawałyby się tutaj na audycję.
Nadawałyby się, nie nadawały. W twojej sprawie już nie takie były sprawy.
I to pewnie też wynika z tego, że chęć troszeczkę jakby odpłacenia swoim życiem tego poświęcenia. Ja w życiu otrzymałem bardzo wiele dobra.
Jest pan człowiekiem po przejściach?
Można powiedzieć, że różnych, tak? No bo to zależy, jak to, co rozumiemy przez słowa przejścia. Myślę, że każdy przechodzi.
Ja to powiedziałam różne. Delikatnie, jak pan tak. chce, mogę przepytać na okoliczności każde.
Rozumiem.
Mhm. No, czyli był pan może w takiej niszy, tak? Delikatnie rzecz ujmując, i potem próbował pan znaleźć miejsce dla siebie.
Nie,
znalazł
nie.
pan innych ludzi, którzy też z potrzeby serca pomogli panu?
Nie, po prostu.
Aż tak nie.
Myślę, że tam nie będę rozwijał tego tematu, ale to też mówię, z takiej potrzeby serca i też dlatego, że we wspólnocie razem poszukiwaliśmy też po prostu relacji z drugim człowiekiem i otworzyliśmy się na to, co zostało, można powiedzieć, przygotowane i w tym kierunku dalej idziemy.
Czego oczekujecie, pomagając innym, zapytam za chwilę, dlatego że są jeszcze z nami goście, którzy jakby też działają z potrzeby serca, bo to ta działalność spowodowała i to ich bycie w Witnicy spowodowała to, że także kapituła konkursu lubuskiego, Lubuski Włącznik trzeciej edycji, dostrzegła akurat Centrum Integracji Społecznej Witnicy i stali się oni finalistami. Witam bardzo serdecznie panią kierownik Centrum Integracji Społecznej, panią Małgorzatę Pałczyńską, któreż to centrum działa przy Stowarzyszeniu Wsparcie, bo to ważne, żeby podać.
Tak, działamy przy Stowarzyszeniu Wsparcie.
I panią Ewę Pachut-Głowińską, pracownika socjalnego. Też Centrum Integracji. Niewielu was pracuje przy tak dużym, proszę zostawić ten mikrofon w spokoju już. Niewiele osób pracuje przy takich dużych potrzebach, jak mówiłyście panie, jak także opisywana jest ta wasza działalność, bo także pracujecie z wykluczonymi, tak?
Tak, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W poprzednim roku 2018 żeśmy właśnie zwiększyli zasób możliwości naszego Centrum Integracji Społecznego do docelowo 80 osób. Na dzień dzisiejszy mamy 70 osób.
A kto tym ludziom pomaga? Ile osób?
No nas jest jako kierownik, pracownik socjalny, no i instruktorzy zawodu. Część na etatach,
wolontariuszy.
Część jest na etatach, część jest wolontariuszy.
Ilu osobom pomogliście państwo, jeżeli chodzi o 2018 rok? Jaka to była skala pomocy?
Ostatnio robiąc analizę trzech ostatnich lat, przez nasze Centrum Integracji Społecznej przeszło ponad 300 osób, z czego ponad 180 osób zakończyło ten właśnie cały program, a 62 osoby stały się ekonomicznie.
Właśnie chciałam zapytać, przeszło, ale z czym wyszło?
Podjęły po prostu zatrudnienie, tak? Że tutaj, no...
Proszę mówić do mikrofonu.
Znaczy 62 osoby właśnie znalazły tutaj miejsce przez tą swoją aktywizację społeczno-zawodową.
Stały się ekonomicznie po prostu niezależnymi.
Mhm. Czyli z jaką pomocą państwo znajdują dane osoby, czy też ktoś z Witnicy i okolic zna państwa adres i wie, jak trafić po pomoc, zapytać, wyciągnąć rękę, nawet po tę zwyczajową kromkę chleba.
Centrum Integracji Społecznej jakby ściąga te osoby z ośrodka pomocy społecznej. To są osoby, które są długotrwale bezrobotne, czyli kierowane przez Urząd Pracy, nasz tam witnicki, ale też z ośrodkiem pomocy społecznej mamy wspaniały kontakt i to stamtąd najczęściej pracownicy socjalni kierują osoby, które po prostu potrzebują tej pomocy. Tu jest przede wszystkim reintegracja zawodowa, ale przede wszystkim społeczna. Tutaj nie tylko jest ważne to, że one podejmują ci ludzie
czyli jak się do was, pani kierownik, ktoś zgłasza, to proponujecie mu pracę.
Tak.
Często odmawiają?
Zdarzają się takie sytuacje, zdarzają się. Niejednokrotnie przychodzą po kilka razy, pytają, nie mają tej odwagi. No to jest tak jakby współpraca wielu jakby segmentów, bo tutaj i ośrodek pomocy społecznej odgrywa kolosalną no po prostu...
Rolę?
Rolę, tak. Rolę, bo to oni jakby bodźcują do tego pierwszego kroku. I my jakby przejmujemy dalszy ten etap. No tego, żeby te osoby podjęły taką jakby odwagę, miały tą odwagę pójścia, no tego pierwszego kroku podejść. Tak, tak. Bo to Centrum Integracji Społecznej jest tym pierwszym krokiem pójścia na rynek pracy.
Czyli rozumiem, że to są proste prace, tak? Takie porządkowe w określonych miejscowościach, Witnicy chociażby, tak?
Są to prace różne.
Zieleń miejska.
Tak, jest to zieleń miejska, ale też są panie na dowozach szkolnych. Tak. Czyli taki bardziej odpowiedzialna praca, tak? To są ludzie, no różni ludzie, tak?
To jest ta reintegracja, o której pani wspomniała, zawodowa. Społeczna?
To jest reintegracja zawodowa.
Społeczna, tak.
No, a społeczna, jak pomagacie społecznie?
Ludzie, nasi uczestnicy mają spotkania z psychologiem, z doradcą zawodowym.
Są kierowani na terapię?
Tak, oczywiście, tak. Oczywiście.
Jest jakie? I gdzie?
No to terapię od uzależnień przede wszystkim, bo to są najczęściej osoby uzależnione.
I potem wracają do was.
Tak, tak, to jest
ta motywacja. Chwalą się, że wyszli albo nie.
Oczywiście, tak, oczywiście. Wracają.
Mówią o klęskach i sukcesach.
Mówią.
Tak, jest więcej wnioski z tego. Tak.
A jest więcej klęsk czy sukcesów?
Myślę, że sukcesów. Tak. Myślę, że sukcesów.
A u was?
No to są takie małe sukcesy. To same podjęcie pracy to jest tym końcowym, największym sukcesem. Ale są takie małe sukcesy w sprawach rodzinnych, w sprawach jakichś tam społecznych,
ludzkich sprawach, tak?
Tak, tak. Tutaj też jeszcze te centrum, ja tak dodam, to jest dla nich taki, można powiedzieć, dom. Tutaj oni się traktują jak w rodzinie. Już tutaj się śmieję, może zacytuję, że tutaj naszą panią kierownik traktują jak mamę. Można tak powiedzieć, z każdym takim drobnym problemem, z każdą taką błahostką przychodzą tutaj do nas. Także my na przykład czujemy się takie, można powiedzieć, spełnione, tak?
Że docenione my jesteśmy, może
tak,
też.
Tak, docenione, że my po prostu... No, jesteśmy dla nich potrzebne, tak?
Wasza praca zapewne, tak jak i przedstawicieli Ronda, nie ma ram czasowych, sądzę.
Nie ma ram czasowych. Nie ma.
Nawet ostatnio nam się zdarzyło, że około godziny, nawet 19:00 pojechaliśmy do naszych podopiecznych. Chcieliśmy im w jakiś taki sposób pomóc. Dzwonią też do nas po godzinach pracy, bo wiedzą, że można do nas zadzwonić i że my nigdy im tego nie odmówimy, tak, że jakieś tam pomocy czy cokolwiek, tak?
Cieszą się ze swoich sukcesów, dzwonią, cieszą się, że egzaminy jakieś zdają, wszystkie jakieś imieniny, urodziny, święta, przyjeżdżają, składają życzenia, chwalą się to, co osiągnęli do tej pory i co zamierzają dalej robić,
Pracuje nie tylko właściwie z uczestnikami, ale też z ich rodzinami. Też dużo współpracujemy, tak. To jest ich najbliższe otoczenie, tak?
Jak nie usłyszeliście, tylko oni mają problemy, że zostaliście, właściwie zostaliście Centrum Integracji Społecznej Witnicy finalistami, to co? Była radość.
Radość.
Zaskoczenie.
Tak.
Najpierw zaskoczenie.
Zaskoczenie.
Później radość, że ktoś tak nas gdzieś tam z zewnątrz zobaczył, że ktoś nas docenił, bo tutaj też współpraca, bo część tam mamy jako dotację z gminy i na tym funkcjonowało najpierw Centrum Integracji Społecznej. Teraz żeśmy wyszli na dalszy rynek i to właśnie tam żeśmy zostali docenieni, że jest w ogóle taka instytucja, że są tacy ludzie, że ktoś im pomaga, że to jest jakby dalszy materiał do pracy, że można od nas tych ludzi wziąć i widzą, że ci ludzie mogą dobrze pracować.
Jedno jest pewne, proszę państwa, że akurat wszystkie podmioty ekonomii społecznej pracują w trudnej przestrzeni życiowej, bo z ludźmi, którzy upadają i podnoszą się, upadają i podnoszą. Po wielokroć przecież są tacy, którzy wracają do was, choć rygorystycznie bardzo przestrzegacie pewnego porządku, chociażby, że nie wolno absolutnie nadużywać alkoholu. Przyjeżdżają do waszego domu z różnych miejscowości ludzie, którzy mówią, nie będę teraz pił, tak? Albo nie będę nadużywała alkoholu, spróbuję zacząć nowe życie. Udaje się to bardziej czy mniej w życiu takim normalnym od rana do wieczora?
Znaczy na pewno się udaje tym osobom, które przychodzą i chcą sobie dać tą drugą szansę, o której tu już mówiliśmy. Faktycznie nasz dom Rondo ma swoje zasady i tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, nie można być po spożyciu alkoholu, jest codzienne badanie alkomatem, ale to nie chodzi o spożycie alkoholu jako tako. To chodzi o to, że jeżeli ktoś już złamie regulamin, to znaczy, że ma problem i to jest tak naprawdę czasami pierwszy moment taki świadomy, że warto się tym problemem zająć i wtedy zaczyna się cały proces pomagania, czyli jest skierowanie na terapię albo jest terapia w Bożu w Obrzycach albo w Zielonej Górze, ale to też nam daje ten pierwszy miesiąc pobytu tak zwanej diagnozy dla nas. To znaczy my wzajemnie z daną osobą się poznajemy, przyglądamy, patrzymy na ile jesteśmy w stanie pomóc, na ile ta osoba, która wiele lat funkcjonuje w sytuacji kryzysowej, jest gotowa do zmiany, bo naprawdę wszyscy, którzy przychodzą, a trochę już wiedzą, jak Rondo funkcjonuje, to są osoby, które chcą spróbować. Nie zawsze wiedzą jak i nie zawsze potrafią i to jest właśnie to, co tu też koleżanki wcześniej powiedziały, że ta sieć wsparcia, która jest możliwa dzięki podmiotom ekonomii społecznej, powoduje, że to się udaje. Ale myślę sobie o jednej rzeczy, żebyśmy też cały czas nie rozmawiali, że jest tak pięknie i ładnie. To jest bardzo trudny obszar. I proszę państwa, to nie jest tak, że jak ktoś się raz podniesie, to już zawsze będzie na fali. My wiemy,
no właśnie mówię, że upada, podnosi się, upada, podnosi.
Tak, tylko to żeśmy wcześniej też myśleli.
Dlatego moje pytanie, gdyby pani pozwoliła jeszcze mi na chwileczkę na to jedno podpytanie. Ilu osobom pomogliście na tyle, żeby się te osoby usamodzielniły? I tak jak jeden z bohaterów, bodajże pan Krzysztof tutaj w reportażu powiedział, no chce być człowiekiem, chce żyć, być, chce po prostu wrócić do normalnego życia. Ilu osobom się udało? A ile osób przez wasz dom przeszło?
Powiem o ostatnim roku. No w ostatnim roku ze schroniska skorzystało z pomocy każdej, bo i terapeutów, i z pobytu w granicach 70, tam 4 osoby, z czego na stałe mieszkały 58 osób, bo były też pobyty interwencyjne, ktoś był na dzień, na dwa i zdecydował, że to nie jest jego droga. 6 osób się usamodzielniło, ale musimy pamiętać, że w sytuacji pomagania osobom bezdomnym każdy człowiek, który do nas przychodzi, to jest człowiek, który przestaje funkcjonować na ulicy. To jest człowiek, który zaczyna dbać o swoje zdrowie, który zaczyna leczyć się, którego stan deprawacji społecznej, moralnej, finansowej nie pogarsza się, czyli trochę odsuwamy na przykład umieszczenie w domu pomocy społecznej, bo mamy też takie osoby, które po szpitalach zostały przyjęte w sytuacji zagrożenia życia, szpital je podleczył, ale nie ma dla nich miejsca, nie mogą być w noclegowni, bo nie są w stanie funkcjonować wychodząc w ciągu dnia, wówczas my je przyjmujemy i u nas trochę dochodzą do zdrowia i stają na własnych nogach.
No i teraz ta trudna sprawa, prawda, bo jeżeli ekonomia, no to o pieniądzach trzeba porozmawiać. Centrum Integracji Społecznej Witnicy wspierane jest przez...
Tak, na 50 osób mamy dotacje z gminy, a teraz właśnie od poprzedniego roku żeśmy wyszli na rynek otwarty i szukamy takich właśnie partnerów do współpracy i właśnie mamy kilka takich firm, które z nami właśnie podpisali takie partnerstwo.
To jest możliwe, żeby uczestniczyć w jakichś jeszcze innych programach i to finansowanie z rynku zewnętrznego zbierać?
Oczywiście.
W jakim programie teraz uczestniczycie? Takim jakimś fajnym, może zewnętrznym? Chociażby ze Stowarzyszeniem Wsparcie jest coś takiego
tak,
możliwe?
Tak, tutaj mamy długotrwałą już taką współpracę też z Domem Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Kształcimy, szkolimy panie właśnie w zakresie takiej opieki nad osobami zależnymi i część tych kobiet właśnie podjęło tam pracę.
Gdyby nie było Bistra, jak to tam, pełen obfitości, pełna tak? Obfitości. Pełnia obfitości. Bistro a pełni obfitości, tak na Facebooku się ogłaszacie przecież. No to jak radzilibyście sobie? Bo no, dom, schronisko, prawda? Już wiadomo, że jest takie, istnieje, że może być wielu panów Bogdanów, nie tylko w Świebodzinie, który podszedł do człowieka, przecież nie pachnącego na ulicy bezdomnego i zapytał, czy jest głodny i czy chciałby pomocy. To gdyby nie było tego finansowania, jak radziłby sobie ten dom?
Pewnie przeżyłby klasyczny kryzys, jak to przypada na podmiot ekonomii upadłby społecznej.
Ja myślałam, że pani tego nie powie.
Że kryzys rozwija, tak? Każdy kryzys rozwija, więc też finansowy. Tutaj natomiast faktycznie Bistro w tamtym roku, szczególnie pod koniec roku, bardzo mocno zasiliło
schronisko. Bo tylko rok działa, tak? Bo to jest niecały w marcu.
No. Tak, więc ta część przychodów, które zostały uzyskane w bistro, bardzo mocno nam pomogły, ponieważ dotacja z Urzędu Miasta na schronisko zielonogórskie, które prowadzimy, to jest 50%. My również staramy się pozyskiwać środki z budżetu środków alkoholowych i z Ministerstwa Rodziny, z Urzędu Wojewódzkiego, z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, więc ten montaż finansowy jakoś się na koniec roku udaje
zamykać. Czyli ani chwili spokoju finansowego. Nie ma mowy.
No nie ma.
No nie ma.
Jest wyzwanie.
Jest wyzwanie, ale to jest to wyzwanie takie na dłuższą metę, czy wy nie wiecie, jak to się dalej potoczy?
Nie wiemy, to jest
czyli
tak,
jest
że...
co łaska, tak? Czyli jest tak. Ta łaska, jak pani powiedziała, bo jesteście przecież chrześcijańską fundacją.
I to nas tak naprawdę trzyma, ponieważ nie mamy stabilności finansowej. My na dzień 1 stycznia nie mamy zapewnionego finansowania na cały rok funkcjonowania schroniska. Roczny koszt prowadzenia takiego schroniska to jest 350 tysięcy. Około. Tak więc, no, wiemy, że bardzo wiele środków musimy wymodlić, zapracować, pozyskać, ale też chciałabym podziękować sponsorom i darczyńcom, którzy no, wspierają, którzy otaczają nas taką opieką i takie nawet symboliczne 10 zł przesyłane co miesiąc dla nas jest naprawdę bardzo dużą pomocą. Dlatego widzimy też, że drugie osoby często przez to, że chcą pomagać, ale nie wiedzą jak, to trochę nam ufają w ten sposób i właśnie przekazując takie 10-20 zł.
Jeden dzień pobytu w domu tym, którego wspieracie, jeden dzień pobytu ile kosztuje? Tak?
To jest 40 zł za dobę, bo trzeba też pamiętać, że schroniska, odkąd zmieniły się przepisy na poziomie ministerialnym, no muszą się charakteryzować odpowiednim standardem. Musi być psycholog, pedagog, pracownik socjalny, terapeuta, musi być całodobowe wyżywienie, utrzymanie, środki czystości i całodobowa obsługa personelu, czyli też praca nocna, świątek, piątek, niedziela. No to powoduje też, że te koszty nie są zbyt małe. Natomiast musimy też pamiętać, że wychodzi to około 1200 zł miesięcznie, ale często mamy takie osoby, którym jeśli my dzisiaj nie pomożemy, to ośrodki pomocy społecznej gminy, bo najczęściej no to przez ośrodki się jednak odbywa, za 2-3 lata będą musiały za nie płacić 3,5 tysiąca w domach pomocy społecznej.
Panie dyrektorze, serce rośnie, że są takie fundacje, że są tacy ludzie, którzy nie przychodzą obojętnie, którzy no, z pierwszego spotkania robią coś tak dużego, chociażby w Witnicy tak, że ogarniają ten... bo jest to nieszczęście, jeżeli człowiek jest wykluczony, bo jeżeli chodzi o bezdomność, jest to często niechciana i niewidziana grupa społeczna. Ci wykluczeni przecież. My nie za często, ja akurat z nimi często współpracuję i nie jeden reportaż już pokazywałam państwu o bezdomnych, ale tak najczęściej to ich omijamy, prawda?
Dokładnie. Pomoc osobom bezdomnym to przede wszystkim pomoc z poziomu gminy, bo to gmina powinna po prostu tutaj zabezpieczyć wsparcie na rzecz osób.
Powinna.
Powinna, tak, ale dzięki
zaakcentujmy to słowo, powinna.
Tak. Co roku zbliża się okres zimowy. Tutaj wojewoda apeluje też do gmin, powiatów o to, żeby zabezpieczyć osoby bezdomne z tego względu, że nadchodzi okres zimowy. Są to wtedy osoby, jakby powiedzieć, szczególnego ryzyka, jeżeli chodzi o no, bezpieczeństwo tych ludzi. Nie ukrywajmy, bo często osoby bezdomne przebywają w okresie zimowym na świeżym powietrzu, że tak powiem kolokwialnie. Często są pod wpływem alkoholu i często mamy takie sytuacje, że temperatury są poniżej, wiadomo, 10 czy 20 stopni i dochodzi do ludzkich tragedii. Cieszy to, że są w naszym środowisku, w województwie lubuskim, organizacje pozarządowe, fundacje, które...
I lubuski włącznik, który pokazuje między innymi, tak, głośno mówiąc o tych ludziach nagrodzonych, finalistach, laureatach. Trzecia edycja, niech sobie trwa ten lubuski włącznik do końca świata, jeden dzień dłużej. Nie wiem, czy damy radę.
Damy radę z tego względu, że rozpoczęliśmy nowy projekt, który został pozytywnie zaakceptowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego. I jednym z zadań jest kontynuacja tego szlachetnego przedsięwzięcia, czyli konkursu lubuski włącznik.
A my mamy jeszcze, proszę państwa, jedno spotkanie i to będzie za 2 tygodnie, 14 lutego akurat, w Dzień Zakochanych. I pokażemy kolejną, ale już ostatnią kategorię, chyba nową w trzeciej edycji, debiut. I dokładnie o tych debiutach porozmawiamy 14 lutego. Ale ja państwu chcę powiedzieć, że no, należy patrzeć dookoła, I odpowiadać realnie na konkretne potrzeby, nie uciekać i trzeba wspomagać ludzi, którzy tworzą nowe rozwiązania, no i wyższe standardy człowieczeństwa. To jest chyba bardzo ważne w każdej działalności ku czynieniu dobra. Bardzo dziękuję za udział w audycji Lubuski Włącznik w Twojej sprawie. Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Przypominamy, że bistro jest na ulicy Dekoracyjnej w Zielonej Górze. Świetne sałatki, zapraszamy. Próbowałam. To jest jedyna audycja, gdzie można lokować produkt, więc robię to świadomie. I oczywiście proszę nie zapominać o Centrum Integracji Społecznej Witnicy. Tam także, jeżeli Państwo czują potrzebę pomagania, jak najbardziej potrzebni są wolontariusze, którzy z potrzeby serca przyjdą i porozmawiają. A z panem Jakubem Piosikiem, dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, spotykamy się 14 lutego. Dziękuję bardzo za uwagę. Grażyna Walkowiak. Do usłyszenia.
Audycja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.